Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, która dziś poświęcona będzie procesom degradacji mózgu i związanym z tym problemom. Moim gościem jest doktor habilitowany Michał Harciarek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, neuropsycholog, psycholog, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, przewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Dlaczego pamięć ludzka jest zawodna? To jest wina mózgu, który się starzeje, czy jakieś inne przyczyny jeszcze mogą być problemów z pamięcią?
No, przyczyn na pewno jest wiele w zależności od tego, na jakim etapie i te problemy się pojawiają i jakie są to problemy. To, że my zapominamy, jest całkowicie normalnym zjawiskiem, które jest uwarunkowane ewolucyjnie i bardzo dobrze, że zapominamy, podobnie jak wyrzucamy śmieci, no bo inaczej mielibyśmy bardzo dużo niepotrzebnych różnych informacji. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy faktycznie chcielibyśmy pamiętać coś i nie pamiętamy. I tutaj też przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele.
Też bardzo wiele nawet młodych ludzi ma taki niepokój w sobie, że mają, nie wiem, lat 40 i nagle okazuje się, że zaczęli gorzej pamiętać.
To pani mówi już o takich osobach, które są młode, ale ten problem problemów z pamięcią dotyczy też szeregu osób, które chodzą do szkoły, więc to są jeszcze młodsze osoby, a przyczyna, tak jak mówię, może być różna.
Tylko młodego człowieka nie podejrzewamy o demencję, a taki na przykład 40-latek może sobie już myśleć, a może to się u mnie zaczyna.
Może tak sobie myśleć i faktycznie zdarzają się procesy otępienne, które rozpoczynają się około 40 roku życia, ale paradoksalnie te procesy najczęściej nie rozpoczynają się od problemów z pamięcią. No, bardziej są to kwestie dotyczące problemów z uwagą, problemów dotyczących zachowania. Natomiast, tak jak powiedziałem, te problemy z pamięcią, one mogą mieć różną przyczynę, zarówno bezpośrednio związaną z tworzeniem się tak zwanego śladu pamięciowego, jak i z tym, że ten ślad się stworzył, ale mamy z jakiegoś powodu utrudniony dostęp do niego, na przykład poprzez zaburzenia procesów uwagi, że mamy problem z koncentracją, z tego szumu informacyjnego, żeby wydobyć odpowiednią informację, której akurat w tym momencie potrzebujemy i na przykład pojawia się takie zjawisko posiadania czegoś na końcu języka, że nie mogę sobie przypomnieć, wiem, o co mi chodzi, ale no jak, ale to,
jak to
było?
Jak to wypowiedzieć, tak? Ale panie profesorze, czy jednak początek to jest mózg tych wszystkich problemów, jakieś zmiany, które tam zachodzą, jakaś neurodegradacja, jak wy specjaliści mówicie, czyli po prostu starzenie się, zanikanie komórek nerwowych i tak dalej?
To zawsze jest mózg, bo wszystko, co my robimy, jest zależne od mózgu. Nawet jeżeli dotyczy to kwestii związanych z wychowaniem, z oddziaływaniem środowiska, to środowisko też działa na nas i jest odbierane przez mózg. Te informacje są przez mózg przetwarzane. Także co do pierwszego pytania, to jak najbardziej, to wszystko zależy od mózgu. Co do drugiego, niekoniecznie musi to wynikać z procesów neurodegeneracji. Może to wynikać z innych procesów, które nawet na wcześniejszych etapach rozwoju też są zauważalne. Na przykład z tym, że my się nie rodzimy z gotowym, już uformowanym, ukształtowanym w pełni mózgowiem, tylko po prostu ten mózg to mózgowie kształtuje się wraz też z kolejnymi etapami naszego rozwoju, z naszym doświadczeniem. Jeżeli się nie ukształtuje w sposób prawidłowy, no to też może powodować, że później takich zasobów, z których my możemy korzystać w wieku dorosłym, jest, mówiąc wprost, mniej. Też mówi się o tak zwanej rezerwie poznawczej bardzo często, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie, więc jeżeli bardzo staramy się, dbamy o to, żeby się prawidłowo ten mózg rozwijał, na przykład u nas, u naszych dzieci, no przez różne sposoby, na różne sposoby, łącznie z dietą, z określoną aktywnością, higieną pracy, też higieną, jeśli chodzi o na przykład nawet korzystanie z urządzeń właśnie takich elektronicznych, no to potem po prostu mamy więcej takiej rezerwy.
To też na przykład wyjaśnię, dlaczego są prace plastyczne potrzebne, tak zwana terapia zajęciowa, żeby nawet w przypadku chorób jakichś neurodegradacyjnych te osoby pracowały i ten mózg ćwiczyły po prostu, krótko lekko mówiąc, bo ja się czasami też zastanawiałam, dlaczego prowadzi się tyle różnych zajęć z terapii zajęciowej. To ma na celu aktywizację, tak, mózgu.
Na pewno tak. Czasami jest to bardzo trudne do zrobienia, bo podobnie jak samochód może nam się popsuć z różnego powodu i mogą być tego różne przyczyny, tak samo w przypadku mózgowia, to też to mózgowie może nie działać z różnego powodu, z różnych czynników. Różne czynniki mogą w tym odgrywać jakiś istotny udział. W związku z tym no, zdarzają się takie sytuacje, że po prostu osoby, które mają problemy właśnie dotyczące mózgowia, jakieś początki procesów neurozwyrodnieniowych, one po prostu zwyczajnie nie mają siły na to, żeby brać udział w tego typu terapii, więc nawet jakby sama terapia jak najbardziej mogłaby cokolwiek pewno im pomóc, tylko że problem polega na tym, żeby te osoby właśnie w jakiś sposób zachęcić do udziału, albo żeby one nie zrezygnowały z tego zbyt szybko, bo procesy otępienne to nie są tylko i wyłącznie procesy z pamięcią, to są przede wszystkim też problemy polegające na tym, że ludzie szybciej się męczą, że mają problemy z koncentracją uwagi, że mają problem z hamowaniem swoich reakcji. Bardzo często ulegają pokusie wtedy, kiedy nie powinni ulegać tej pokusie, więc na przykład w ciągu życia takim treningiem może być na przykład odmówienie sobie pączka w tłusty czwartek, jeżeli ktoś jest faktycznie na diecie, a wokół nas jest pełno pączków, które wyglądają bardzo apetycznie. Pytanie, na ile my jesteśmy w stanie to po prostu zrobić. To jest bardzo proste, wydawałoby się, ćwiczenie, które dla niektórych może okazać się bardzo trudne i to może być takim wyznacznikiem, na ile ja jestem w stanie kontrolować tą własną sferę popędową, a wiadomo, że z wiekiem nie będzie łatwiej. Więc im jesteśmy starsi, tym ten mózg jest też, tak jak każda część naszego ciała, troszeczkę bardziej, mówiąc tak trochę metaforycznie, zmęczona życiem. No i w efekcie kontrola pewnych procesów przebiega już nie tak optymalnie jak u młodego człowieka.
A można powiedzieć, że są jakieś części mózgu kluczowe dla tych procesów poznawczych, dla procesów dotyczących pamięci, kojarzenia faktów, rozpoznawania osób, czy no choćby takiego zapamiętywania drogi do domu, z czym się często borykają właśnie osoby starsze, u których występują te procesy otępienne i borykają się też ich rodziny. Czyli ten mózg jest tak zbudowany, że są miejsca takie wrażliwe właśnie na te sprawy?
No, są miejsca, które faktycznie odgrywają jakąś istotną rolę w danych procesach, ale to nie jest tak, że te miejsca determinują dany proces w całości, czyli no, nie da się zlokalizować procesów psychicznych w takim wymiarze, jak myślano o tym, powiedzmy, nie wiem, jeszcze pod koniec XIX, na początku nawet XX wieku. Po prostu są pewne miejsca, które odgrywają w tych procesach istotne role i faktycznie okazuje się, że niektóre choroby no, mają taką specyfikę, że niszczą właśnie takie newralgiczne miejsca, troszeczkę tak jak, no, można by powiedzieć, bardzo istotne z punktu widzenia komunikacyjnego skrzyżowanie, które uniemożliwia przejazd z punktu A do punktu B, na przykład tutaj w tym wypadku takich impulsów nerwowych, co odbija się na funkcjonowaniu takiej osoby właśnie w wymiarze pamięci, ale to nie jest tak, że tylko jedno miejsce jest bardzo istotne.
Tego jednego spowoduje na przykład, że człowiek już nic nie będzie pamiętał.
Tak, takie rzeczy też się zdarzają. Tak? Też. Takie rzeczy też się zdarzają. Na przykład takim miejscem, które faktycznie odgrywa bardzo istotną rolę z punktu widzenia właśnie konsolidacji śladu pamięciowego, żeby on w ogóle powstał, jest na przykład hipokamp. No i znane
są
takie przypadki.
Co to jest ten hipokamp?
Przepraszam bardzo. Hipokamp to jest właśnie taka struktura w płacie skroniowym, która jest odpowiedzialna za konsolidację śladu pamięciowego.
To jest też ten ślad pamięciowy, to znaczy, że przenosimy na przykład to, co pamiętaliśmy wczoraj, do pamięci gdzieś tam na ten twardy dysk, tak, do tego hipokampu, i to zostaje nam gdzieś w pamięci już jako coś odległego, tak? I następne zwalniamy miejsce, jakby krótko mówiąc, na dysku na tę pamięć z dzisiaj, tak? Czy tam z wczoraj. Krótkotrwało.
No, to jest troszeczkę tak, jak taka, no, nazwijmy to bateria w komputerze. Że dzięki temu, że ona jest, no możemy coś na tym dysku zapisać. Natomiast wszystkie dane, które są, one nie są zapisywane w baterii. Czyli to troszeczkę jest podobnie tutaj, tak, że w przypadku hipokampa no możliwe jest tworzenie tych śladów pamięciowych, ale one tworzą się tam, gdzie tak naprawdę czy obejmują te obszary, które są zaangażowane w dany proces, który jest zapamiętywany. Czyli tak naprawdę mamy pewne sieci powiązanych ze sobą miejsc, które można powiedzieć tworzą taki ślad pamięciowy, czyli fachowo mówiąc engram, ale to, żeby on powstał, no to jest zasługą właśnie sprawnie działającego hipokampa. I znany jest taki przypadek, jeden z bardzo chyba najlepiej opisanych też w literaturze takiej popularno-naukowej, przypadek pewnego dyrygenta, pianisty, który w Wielkiej Brytanii Clive Wearing się nazywał, który właśnie miał zniszczony hipokamp w wyniku zapalenia mózgu wywołanego wirusem opryszczki. No, okazało się, że on, przepraszam, niczego zupełnie nie pamiętał.
Mm-hmm. A czy oprócz tych takich czynników jak jakieś właśnie choroby, wirusy i tak dalej, czynniki środowiskowe, zewnętrzne na przykład, mogą wpływać na uszkodzenie jakichś struktur mózgowych, które wywołają problemy z pamięcią i spowodują, że przestaniemy posługiwać się tą pamięcią tak jak dotychczas, albo będziemy mieć z tym duże kłopoty?
Zdecydowanie tak. To, co mówiłem wcześniej a propos rozwoju mózgowia, okazuje się, że to nasze mózgowie, podobnie jak nasze ciało, no, ani nie jest symetryczne, ani nie rozwija się w sposób taki jednolity. Po prostu pewne struktury, pewne części mózgowe, takie jak na przykład płat czołowy, rozwijają się znacznie dłużej niż inne, które są filogenetycznie starsze. No i na przykład właśnie okazuje się, że taki płat czołowy, on jest bardzo mocno zaangażowany właśnie w procesy powiązane z uwagą, umiejętność hamowania naszych reakcji, umiejętność skupiania naszej uwagi. I to wszystko też jest bardzo potrzebne z punktu widzenia właśnie procesów pamięciowych.
Czyli co, jakieś urazy na przykład? Nie wiem, ktoś boksuje, to będzie miał problem z pamięcią?
To raz, na pewno tak jest, bo okazuje się, że właśnie ten płat czołowy, on nie tylko się najdłużej rozwija właściwie, no bo takie apogeum rozwoju tej części mózgowia, no to jest po 20 roku życia, ale też jest najbardziej wrażliwy na wszelakie patologie, czyli jak ktoś na przykład pije zbyt dużo alkoholu, jeżeli uprawia jakieś sporty, które są właśnie kontuzyjne, na przykład jak boks, czy cokolwiek takiego, co może właśnie wpływać negatywnie na mózgowie, to w pierwszej kolejności właśnie wpływa na płaty czołowe.
A przejdźmy w takim razie do tej już demencji. Czym to jest? Co to jest za proces? I czy na przykład nauka wie, psychologia wie o czymś takim, że to jest częstsze u którejś z płci, na przykład, nie wiem, częściej kobiety zapadają na demencję albo mężczyźni, i czy są na przykład jakieś czynniki chroniące, jak hormony w przypadku chociażby na przykład chorób sercowo-naczyniowych, to tutaj z tą demencją w jaki sposób mamy do czynienia i u kogo częściej?
No, tutaj też, to, jeśli chodzi o otępienie, demencję, to nie jest jednorodna kategoria. To jest pewnego rodzaju worek, w którym mamy różne procesy chorobowe, które mogą doprowadzić do pojawienia się właśnie otępienia. Otępienie wiąże się po prostu z tym, że dana osoba ma na tyle obniżone funkcjonowanie, na przykład poznawcze, no, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. To nie oznacza, że na przykład dotyczy to tylko i wyłącznie pamięci. To może dotyczyć czegokolwiek innego, ale że to funkcjonowanie jest na tyle obniżone, że faktycznie ona nie jest w stanie sobie jakoś sprawnie radzić w życiu codziennym.
Bo powiedzmy od razu, ja się wtrącę, że to demencja to nie jest znak równości między chorobą Alzheimera, bo wiele osób może tak myśleć, że to jest to samo właściwie, a to nie jest to samo.
To nie jest to samo. Oczywiście choroba Alzheimera jest bardzo popularną chorobą, która wiąże się z właśnie zaburzeniami zaburzeniami procesów pamięci, z tym, że te osoby często się gubią, nie mogą znaleźć drogi do domu, no i mają jednocześnie zmiany w mózgu polegające na zaniku komórek w określonych częściach. Tutaj akurat jeśli chodzi właśnie o te kwestie pamięciowe, dotyczy to płatów skroniowych, jeśli chodzi o to gubienie się, funkcjonowanie bardziej takie wzrokowo-przestrzenne, które też jest często objęte patologią w tej grupie osób, to są płaty ciemieniowe.
Ale przejdźmy, panie profesorze, do tych, czy hormony na przykład, albo inne substancje takie, które człowiek sam wytwarza, mogą chronić przed demencją.
Mogą.
Czy można się jakoś też zesuplementować, żeby sobie pomóc?
No, powiem w ten sposób. To zawsze można próbować i trzeba. Natomiast jak to wiadomo, człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. I w pewnym sensie no, znane są przypadki, że ludzie robili bardzo dużo i tak no, z pewnych powodów, na przykład genetycznych, i tak do rozwoju patologii dochodziło. Natomiast zdecydowanie my wiemy w tej chwili bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób próbować przynajmniej budować rezerwę poznawczą.
To niech pan powie jak.
No właśnie, chociażby tak jak już mówiłem, czyli odmówić sobie pączka w tłusty czwartek, albo jeżeli ktoś widzi, że ma...
Ale to ćwiczenie siły woli jest, a nie mózgu.
No, siła wola to jest właśnie mózg. Tak? Wszystko, co my robimy, jest związane z właśnie pracą mózgowia.
A ukrwienie, natlenowanie mózgu, nie wiem, tylenoterapie jakieś, rzęszeń, no różne ludzie stosują
to wszystko,
metody.
To wszystko ma, może mieć pewne znaczenie, też zależy, z czym mamy do czynienia, tak? Bo tak jak powiedziałem, należy sobie zdać sprawę z tego, że otępienie to nie jest jednorodna kategoria, są różne przyczyny otępienia i nie znając przyczyny i mechanizmu, my nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób leczyć takiego człowieka. Więc dopiero jak zdiagnozujemy nie tylko to, że on ma otępienie, ale jakiego rodzaju to jest otępienie, co spowodowało, że do tego otępienia doszło, no możemy starać się albo na przykład właśnie poprzez określone terapie, które są znane, próbować takiemu człowiekowi pomóc, albo w jakiś inny sposób doprowadzać do tego, żeby na przykład postęp tej choroby nie był aż tak szybki, jak w przypadku innych osób.
Jeśli mamy w rodzinie osobę starszą, o której zauważamy, że coś się z nią dzieje, że ona się zmienia, że coś może być na rzeczy, to jakie błędy najczęściej popełnia rodzina? Takie z doświadczenia pańskiego, bo pan zajmuje się też diagnostyką, o tym będziemy jeszcze mówić w kolejnej części, a teraz przed przerwą chciałam pana jeszcze zapytać o to, jakie te błędy ludzie popełniają, co robią? No, nie tak, z takim...
Błędów robią bardzo dużo, a mianowicie najczęściej się po prostu nie interesują tym, co się dzieje z na przykład tymi starszymi osobami i zwalają wszystko na karb tego, że no, jak człowiek jest w wieku powiedzmy 80 lat, czy 70,
prawo, tak?
Albo 60, to już ma prawo, no może prawo i ma, tylko pytanie, na ile te problemy faktycznie są po prostu istotne klinicznie, a na ile faktycznie wynikają z zupełnie czegoś innego.
A można zapobiec? Znaczy, jak widzi się na początku takie jakieś zmiany, coś zrobić, żeby je zatrzymać albo wyhamować w jakiś sposób?
Zazwyczaj już jest za późno w przypadku procesów neurozwyrodnieniowych, jeżeli one faktycznie się pojawią, tak? Jeżeli te objawy się faktycznie pojawiają, to jest już troszeczkę za późno, dlatego warto dbać o siebie przez całe życie, właściwie od momentu poczęcia, czyli tutaj też głos w stronę matek w ciąży, no bo to ma bardzo istotne znaczenie, co taka matka je i robi ze swoim życiem dla rozwoju między innymi układu nerwowego i później też w jaki sposób to dziecko wychowuje, kształtuje pewne nawyki, między innymi żywieniowe, więc ta dieta, to co się dzieje wokół takiego człowieka ma bardzo istotne znaczenie i im lepiej te procesy przebiegają, bardziej optymalnie, faktycznie buduje się ta rezerwa poznawcza, więc nawet jeżeli kogoś dotyka proces neurozwyrodnieniowy, to on ma na tyle zasoby, żeby po prostu z nich potem korzystać. Sytuacja jest analogiczna jak w przypadku kryzysu ekonomicznego. Tak? No, widzimy w tej chwili, że wiele osób ma problemy finansowe. Dlaczego? No, po pierwsze, no, jest trudna sytuacja. Tak? Mamy kryzys związany chociażby z wojną w Ukrainie, ale z drugiej strony znacznie większe problemy mają te osoby, które nie mają oszczędności. Osoby, które oszczędzały i miały z czego oszczędzać, no nie wydawały tych pieniędzy na bieżąco,
tak samo jest z pamięcią.
Są w stanie przetrwać. Tak samo jest trochę z mózgiem.
Jeszcze to pytanie, co robimy źle? Lecimy robić jakieś badania na przykład z taką naszą osobą, która jest w rodzinie, z dziadkiem, z rodzicem w starszym wieku. I jakie badania powinniśmy wykonać? Czy można rozpoznać w jakiś sposób demencję, nie wiem, badaniami jakimiś obrazowymi?
No, można rozpoznać chorobę neurozwyrodnieniową, natomiast wtedy, kiedy ona już daje objawy w postaci zmian, na przykład widocznych w rezonansie magnetycznym, natomiast no, najważniejsze są te objawy kliniczne, czyli to, jak się taki człowiek zachowuje, na ile to, jak się zachowuje, koresponduje z tym, jak się zachowywała wcześniej, a na ile ona się faktycznie zmieniła. No, przede wszystkim, żeby to zobaczyć, to trzeba się interesować taką osobą.
Czyli nie na każdym etapie badanie rezonansu magnetycznego jest wskazane i potrzebne.
Znaczy, ono jest potrzebne bardzo i wskazane, żeby też wykluczyć inną etiologię tego, z czym potencjalnie mamy do czynienia, bo są, jest bardzo dużo przypadków, kiedy objawy przybierają postać trochę takiego otępienia klinicznie, ale nie są uwarunkowane procesem neurozwyrodnieniowym jako takim, a na przykład bardziej wynikają z obniżonego nastroju, właśnie depresji, osamotnienia czy jakichkolwiek innych rzeczy, braku woli życia, więc tego typu objawy leczy się jednak troszeczkę inaczej niż procesy, które wynikają bezpośrednio z neurodegeneracji, co wcale nie oznacza, że te objawy, o których mówię, nie mogą być przyczyną degeneracji mózgowej, a tudzież po prostu prowadzić do takiej.
Doktor habilitowany Michał Harciarek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, neuropsycholog, psycholog, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy będziemy wracać za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie w audycji medycznej Radia Gdańsk, która dziś jest poświęcona m.in. demencji, ale będziemy rozmawiać też o chorobie Alzheimera i w ogóle problemach związanych z tymi zaburzeniami. Mój gość to doktor habilitowany Michał Harciarek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog, neuropsycholog, badający m.in. funkcje mózgu związane z procesami starzenia się. Witam Pana ponownie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy zachowanie, funkcjonowanie osób, które chorują na różne choroby neurozwyrodnieniowe, albo mają po prostu tak zwaną demencję, czy początki demencji, może być zróżnicowane? Jak się zachowują takie osoby? Co zauważy rodzina na przykład, albo bliscy tej osoby?
No, to zachowanie może być bardzo zróżnicowane, bo otępienie to jest pewna szeroka kategoria i mamy różne rodzaje otępień, czy różne przyczyny właśnie tego procesu otępiennego, więc przede wszystkim w dużej mierze wiek jest tutaj takim czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, bo faktycznie zdecydowana większość procesów otępiennych rozpoczyna się gdzieś po 60-65 roku życia. Tak jak na przykład choroba Alzheimera, średnio mówi się, że to po 60 roku życia faktycznie, jak się pojawiają jakieś problemy z pamięcią, no to pojawia się też znak zapytania, czy to czasem nie jest choroba Alzheimera.
Ona jest taka częsta, że tak często się zastanawiają specjaliści?
Dosyć często faktycznie występuje, ale często mamy też do czynienia z otępieniem mieszanym, otępieniem, u którego podłoża mamy jakieś czynniki, na przykład związane z funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego, który funkcjonował dłużej nieprawidłowo przez pewien czas, właśnie doprowadzając do też zmian naczyniowych w mózgowiu, które no niestety, ale najczęściej z wiekiem dają o sobie coraz silniej
problemy
znać.
Problemy miażdżycowe na przykład mają tu kluczowe jakieś znaczenie?
Na przykład mogą to być jedne z tych problemów. No i bardzo często nieszczęścia chodzą parami, więc akurat z tego tytułu te otępienia mają często taką etiologię trochę mieszaną, alzheimerowsko-naczyniową, można by powiedzieć.
Co się dzieje z taką osobą?
Taka osoba najczęściej właśnie zachowuje się, wykonuje różne procesy coraz wolniej, ma problemy z pamięcią, bardzo często też ma obniżony nastrój, ma problem z inicjowaniem czynności, więc to czasami też jest zwalane na to, że ta osoba ma obniżony nastrój, chociaż nie zawsze tak jest. Czasami jest po prostu tak, że ten system energetyczny, który niejako dostarcza i wydatkuje energii, wydatkuje energię, jeśli chodzi o nasze mózgowie, no nie działa prawidłowo, no i te osoby faktycznie...
A kojarzenie?
Mają
przestaje
problem
się śmiać
wszystkim.
Z dowcipów wujka na przykład w czasie imprez rodzinnych?
To zależy, tak? To zależy tak naprawdę też od tego, gdzie te pierwsze objawy w sensie też czynnościowym i strukturalnym się pojawią. To zazwyczaj faktycznie, jeżeli chodzi o problemy z rozumieniem humoru, no to one są częściej spotykane na przykład po uszkodzeniu półkuli prawej, czy co my wiemy chociażby na przykładzie badań pacjentów po urazie właśnie tych części mózgowia na skutek albo mechaniczny, albo po udarze. Natomiast osoby, które okazuje się mają też lat 40 parę, również mogą właśnie cierpieć na choroby neurozwyrodnieniowe i niekoniecznie jest to choroba Alzheimera. Co więcej, raczej rzadko jest to choroba Alzheimera. Znacznie częściej jest to tak zwane otępienie czołowo-skroniowe, gdzie też nie jest to jednolita kategoria. Mamy rodzaje właśnie otępienia tego czołowo-skroniowego, ale najczęściej spotykaną postacią jest tak zwany wariant behawioralny, gdzie właśnie po 40 roku życia u osób obserwuje się stopniowe, nasilające się zmiany osobowości, zmiany zachowania, co też może być niepokojące. Tak?
To oczywiście... znaczy, jak to się objawia? Że na przykład ktoś spokojny, zrównoważony teraz zaczyna szaleć nam w rodzinie?
Trochę tak. I najczęściej oczywiście też bardzo istotne jest to tło, tak? Wiadomo, że ludzie,
albo
którzy
są... Albo w drugą
stronę
może być, tak?
Może być
że
też w drugą
jest,
stronę.
Osoba
może...
była energiczna, wszystko sobie potrafiła zorganizować sama, radzić sobie i teraz nagle jest
na przykład
pasywna,
wycofuje się z kontaktów społecznych. Raczej nie ma to takiego wymiaru, można by powiedzieć, małżeńskiego, że jedno z małżonków mówi, no cię nie poznaję, ty już nie jesteś tym samym mężczyzną, za którego wychodziłam za mąż na przykład. Bo to oczywiście też tak może być, że ta osoba nie jest tą samą osobą, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie relacji w stosunku do bliskiej, tej najbliższej osoby, ale w ogóle do relacji społecznych, z relacji z innymi ludźmi. I te osoby najczęściej właśnie no, mają problem z hamowaniem własnych reakcji, przekraczają pewne granice funkcjonowania społecznego, które są uznane za takie typowe.
I to może generować jakieś konflikty, tak?
Nie, może to generować konflikty, bardzo często doprowadza do problemów też z prawem, no przeróżnych sytuacji, dosyć dziwnych, nasilają się na przykład zachowania, które wcześniej nie występowały, jakieś przymusowe, kompulsyjne, na przykład jedzenie określonych produktów, wymyślanie jakiejś diety, gdzie nagle jedzenie ogranicza się tylko i wyłącznie, załóżmy, do jedzenia bananów i popijania ich mlekiem.
Czyli to tak naprawdę, panie profesorze, można powiedzieć, bardzo ciężko sklasyfikować jako jakąś zmianę związaną z degeneracją mózgu, bo ktoś powiedział, no zdziwaczała na stare lata, tak?
No okazuje się, że to jest bezpośrednio powiązane. Tak, to jest akurat bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem mózgu. Tak jak powiedziałem, wszystko to, co my robimy, jest powiązane z tym, jak nasze mózgowie działa, funkcjonuje. Natomiast tutaj po prostu są to inne obszary, głównie właśnie te podstawne i przyśrodkowe części płata czołowego, które no, odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. Jeżeli się bada tych pacjentów, czy potencjalnych pacjentów rezonansem magnetycznym, robi się u nich takie badanie, no to okazuje się, że te zaniki komórek właśnie obejmują te obszary.
I teraz sobie tak myślę, że mamy słuchaczy, którzy myślą sobie, no ja tak na przykład te banany jem, albo jakieś inne rzeczy, coś ze mną może być nie tak. To nie jest takie proste, prawda, że zaraz jeśli mamy jakieś takie chwilowe rzut na banany, te przysłowiowe już, to że jest z nami coś nie tak.
No zazwyczaj po prostu...
Zbadać, tak,
zazwyczaj nie mamy problemów z tym, jeżeli faktycznie lubimy coś. Ja też lubię banany, są bardzo zdrowe. Hubert Hurkacz też i wielu innych, na przykład tenisistów, je banany, bo faktycznie mają wiele takich substancji, które które no, odżywiają nas w odpowiedni sposób, dostarczając nam energii. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, no tutaj chodzi o sytuacje patologiczne, tak? Jeżeli ktoś lubi na przykład coś, no to, to je raz na jakiś czas albo częściej niż inne potrawy. Natomiast jeżeli u kogoś dieta ogranicza się wyłącznie do czegoś takiego, jeżeli nie ma bananów, to jest afera w domu i ktoś o godzinie pierwszej na przykład, jak mu się zachce i nie będzie miał bananów i mleka, zaczyna chodzić po sąsiadach, budząc ich, czy mogą mu pożyczyć trochę mleka, bo on by chciał się napić, no to to już nie jest zachowanie normalne i wydaje mi się, że jeżeli coś takiego ma miejsce, to faktycznie powinno budzić niepokój.
Panie profesorze, ale najczęściej jednak rodziny zauważają takie na przykład sytuacje związane z właśnie z takim zagubieniem, z takim nieradzeniem sobie. Na przykład nasza mama starsza wiekiem do tej pory mieszkała sama, wszystko sobie organizowała, radziła, a teraz nagle w domu bałagan, zakupów nie ma, w lodówce światło, mama z domu nie wychodzi, odmawia przychodzenia do nas, tak, kontaktu. I na przykład jeszcze ma problem z tym, żeby wypowiedzieć się, tak? Gubi słowa, długo się zastanawia, jak powiedzieć. To jest sytuacja, która powinna zaniepokoić.
Powinna zaniepokoić. No i pytanie, czy faktycznie u podstaw tego jest na przykład proces neurozwyrodnieniowy, czy są jakieś inne kwestie związane na przykład z zaburzeniami gospodarki hormonalnej, z procesami, które da się w jakiś sposób, tak, da się jakoś uleczyć, skorygować. Więc no, ja się między innymi, no, pójść do lekarza przede wszystkim, tak? Pójść do lekarza, zrobić sobie badanie podstawowe, badanie krwi, różnych parametrów, bo na przykład tarczyca może też bardzo wiele nam tutaj no, psikusów zrobić, czy funkcjonowanie naszego serca, nerek, wątroby. Więc każdy narząd tak na dobrą sprawę ma oczywiście swoją specyfikę, ale to jak on działa wpływa też na to, jak działała mózgowie.
No ale gdzie pójść w takim razie na diagnostykę taką na... Kto powie, że to jest demencja, a nie coś innego? To do neurologa, do psychologa, gdzie trzeba się udać?
No najpierw, tak jak powiedziałem, trzeba zrobić sobie badania wykluczające na przykład patologie poszczególnych narządów, które to narządy mogły wpływać na pracę mózgowia, właśnie doprowadzając do narastania określonych patologii. Jeżeli to jest uregulowane albo jest ok, na pewno trzeba też zrobić badanie rezonansem magnetycznym, zobaczyć, co tak naprawdę tam w tej głowie siedzi, bo pewne zmiany mogą być też związane nie tyle z procesem na przykład neurozwyrodnieniowym, co na przykład nowotworowym. Więc to też jest kolejna kwestia. No i pytanie, jeżeli coś tam się dzieje, to czy to na przykład jest o etiologii właśnie neurozwyrodnieniowej czy naczyniowej, zupełnie inaczej będzie się podchodzić tutaj do leczenia jednego i drugiego.
No są specjalne testy najpierw, które trzeba wykonać pacjentowi, tak?
A czasami bywa tak, że te problemy nie są odzwierciedlone w badaniu rezonansem magnetycznym i te problemy tak naprawdę no, powinny zostać zdiagnozowane przez neuropsychologa, który ma specjalne testy, które nie są testami przesiewowymi, ale są już bardzo konkretnie adresowane.
Ale to są
tam,
co? Pytania jakieś, które pacjentowi się zadaje? Obrazki?
To są pytania, zadania, różnego rodzaju, czasami też eksperymenty, które pacjent wykonuje na czas. I taki neuropsycholog tworzy pewien profil funkcjonowania danej osoby. No i pytanie po pierwsze, czy wszystkie wymiary w tym profilu są na poziomie takim optymalnym czy w normie, a jeżeli coś jest nie tak, no to co? I w zależności od tego profilu, no my jesteśmy w stanie w miarę całkiem okazuje się dobrze przypisać, co leży u podstaw tego, nawet jeżeli nie ma zmian neuroobrazowych, które może ich nie ma w tej chwili, ale za na przykład rok się pojawią.
A to można wtedy takim testem też odróżnić zachowanie, znaczy te demencje od choroby Alzheimera na przykład, czy to zupełnie inaczej się diagnozuje?
Tutaj no jest pewna...
Przeprowadzi ktoś na przykład do pana człowieka i pan zobaczy, że to nie jest demencja, tylko właśnie choroba Alzheimera dzięki tym testom?
Choroba Alzheimera jest chorobą, która prowadzi do otępienia, więc nie można, że tak powiem, tutaj różnicować tego w takim wymiarze. No, choroba Alzheimera choroba Alzheimera doprowadza do narastających problemów właśnie w funkcjonowaniu poznawczym, które to problemy w pewnym momencie spełniają kryterium diagnostyczne otępienia. Tak?
Czyli na otępienie przykład, co robi osoba z chorobą Alzheimera? Będzie się na przykład, nie wiem, kilka razy o to samo pytać?
Na przykład, bo ma problemy z pamięcią, może czuć się zagubiona bardziej na przykład chociażby przestrzeni, którą dosyć dobrze znała. Nie pamięta, co gdzie schowała, nie pamięta, jak dojść do znanego miejsca, więc to są takie rzeczy,
które... Ale pamięta to, co było, nie wiem, 30 lat wcześniej, tak?
Na przykład, mhm. Tak, nie pamięta tego, co
było wczoraj.
Co wynika też z tego, że to nie jest nic dziwnego, tak na dobrą sprawę. My wszyscy pamiętamy pewne rzeczy, które były jakiś czas temu, które są dla nas ważne, bo mamy na przykład taka osoba, która ma lat 60, miała na to powiedzmy 50, żeby sobie to zapamiętać. Ale... i jak było to emocjonalnie dla niej ważne, to do tego wraca.
Ale czy
i utrwala
to,
ten
że my
ślad
nie pamiętamy, mając lat 40-50 po kolei wszystkich po nazwisku z klasy z podstawówki, to jest normalne, czy powinniśmy się martwić?
Myślę, że to jest normalne, bo po prostu no,
nie ze wszystkimi
żeśmy się tak samo blisko przyjaźnili, tak? Natomiast jak nie pamiętamy swojego bardzo dobrego kolegi z podwórka, z którym kopaliśmy piłkę, nie pamiętamy, jak on miał na nazwisko, no to zaczyna być faktycznie, czy może budzić pewną jakąś taką niepewność co do naszego stanu funkcjonowania, ale też no, zależy od tego, dlaczego go nie pamiętamy, tak? Bo mogliśmy po prostu nie chcieć go już dłużej pamiętać, bo nam zrobił jakąś krzywdę.
Wróćmy, panie profesorze, do tych problemów, które zwiążą się z jednej strony z demencją, a z drugiej strony z chorobą Alzheimera. Czy oba te przypadłości leczy się podobnie?
No tak jak już powiedziałem, otępienie jest pewnego rodzaju takim punktem kulminacyjnym troszeczkę, do którego różne choroby neurozwyrodnieniowe zmierzają w tym kierunku. Pytanie właśnie, jakie to otępienie przybierze kształt.
Nie da się cofnąć pewnie, ale leczy się te objawy, które występują, żeby je zniwelować.
W niektórych przypadkach można mówić o...
Zniknęła depresja, agresja i różne...
Tak,
takie...
w niektórych przypadkach można mówić o tym, że dlatego tak ważne jest ustalenie etiologii, dlaczego dany pacjent na przykład spełnia kryteria otępienia, co jest u podłoża tego wszystkiego, bo niektóre procesy można próbować w jakiś sposób odwrócić. Znacznie łatwiej jest to robić, jeżeli na przykład te problemy, załóżmy z pamięcią czy z uwagą, które już nawet mogą się wpisywać w procesy otępienne, są wynikiem patologii jakiegoś narządu. Na przykład robiliśmy takie badania w Uniwersytecie Gdańskim razem z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym dotyczące funkcjonowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, które to osoby są dializowane. No i potem patrzyliśmy, co się dzieje po przeszczepie nerki, kiedy te osoby już właśnie nie muszą być dializowane, jednocześnie ich stan jest stabilny. To były badania podłużne i okazało się, że w wielu przypadkach naprawdę następuje bardzo istotna poprawa funkcjonowania poznawczego, gdzie wcześniej te osoby mogły i ich rodziny się faktycznie niepokoiły tym, co się dzieje z ich najbliższymi, natomiast po takiej udanej transplantacji nerki okazało się, że jak wszystkie te parametry wróciły do względnej normy, taki pacjent też odzyskał całkiem dobrą zdolność koncentracji, uwagi, pamięć, co nie zmienia postaci rzeczy, że ciągle znajduje się w grupie ryzyka osób, u których,
jak
z samochodem, jak się uderzy, jak samochód już jest, mówiąc kolokwialnie, bity, to łatwiej się potem też złoży.
Panie profesorze, ale chciałam zapytać pana jeszcze, bo powoli musimy zmierzać do brzegu i do końca. Czy można przewidzieć wcześniej, że ktoś będzie chorował, że będzie miał te problemy z demencją? że jest jakieś grupie ryzyka. Czy są w ogóle takie grupy ryzyka? Nie wiem, czy teraz na przykład po pandemii COVID-19 osoby, które przechorowały, są bardziej narażone? Czy osoby, których rodzice, czy krewni, dalsi, bliżsi z demencją problem mieli, również są bardziej narażone? To się dziedziczy? Jak to wygląda w
takim... niektórych przypadkach faktycznie ten czynnik dziedziczenia odgrywa istotną rolę, więc jeżeli mamy kogoś takiego w rodzinie, to warto zadbać właśnie o siebie, tak jak już mówiłem wcześniej, nie wtedy, kiedy pojawiają się objawy, tylko przed kryzysem, wtedy, kiedy faktycznie mamy z czego odkładać i budować taką rezerwę poznawczą, dbać o funkcjonowanie.
Pracować na przykład umysłowo, rozwiązywać krzyżówki, tak? Co robić?
No, ćwiczyć, tak, też trenować. Jeździć na rowerze na przykład, grać w różne gry,
ćwiczyć
czy uprawiać...
mózg, krótko mówiąc.
Tak, ale też uprawiać sport, bo ćwiczenie mózgu to nie jest tylko rozwiązywanie krzyżówek. Tak naprawdę rozwiązywanie krzyżówek często niewiele daje. Natomiast co do następstw COVID-u, my właśnie w tej chwili prowadzimy takie badania w Uniwersytecie Gdańskim, razem też do spółki z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. No i zobaczymy, nie jestem w stanie udzielić Państwu na to odpowiedzi, ale na pewno wszystko to, co nas dotyka i wiadomo, że też dotyka układu nerwowego na wcześniejszych etapach, no może stanowić taki czynnik ryzyka, trochę nie do końca pomyślnego starzenia.
To spotkamy się, jak badania już będą zakończone.
Bardzo chętnie.
Poinformujecie, mam nadzieję, Państwo o efektach. Bardzo dziękuję doktor habilitowany Michał Harciarek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, neuropsycholog, psycholog, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, przewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.